Wysokie obroty.
Adam Sołtysiak.
I Maciej Krzywoszyński.
Witamy w Wysokich Obrotach. Dziś w programie m.in. o tym, że elektryczne samochody wcale nie muszą być ekologiczne.
Będzie także o polskim rynku usług taksi oraz o tym, jak przygotować samochód na wyjazd zimą, na przykład w góry. O tym porozmawiamy ze specjalistą, który na co dzień zajmuje się survivalem. Na początek jednak garść motoniusów.
I na początek ciekawostka. Analitycy firmy Quickco zbadali popularność najczęściej wyszukiwanych marek samochodów w poszczególnych krajach. Okazuje się, że na całym świecie 3/4 zapytań dotyczy tylko trzech marek.
W 74 krajach na pierwszym miejscu znalazła się Toyota, w 51 BMW, a w 17 Hyundai. Miejscowe marki najpopularniejsze okazały się tylko w 4 krajach. We Francji Renault, w Niemczech BMW, w Szwecji Volvo, a we Włoszech Fiat.
A w Polsce najczęściej wyszukiwaną marką jest, podobnie jak w Niemczech, BMW.
Po zeszłotygodniowym karambolu na autostradzie A1 wraca pomysł wprowadzenia zakazu wyprzedzania się ciężarówek na dwupasmowych drogach ekspresowych i autostradach.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce wprowadzić takie zakazy na niektórych odcinkach, tak jak jest to już od jakiegoś czasu na poznańskiej obwodnicy autostradowej. O czy jest to skuteczne i czy kierowcy przestrzegają tego zakazu? No nie zawsze się tak zdarza, o czym mogliśmy się przekonać dziś rano na poznańskim odcinku autostrady A2.
Teraz przenosimy się za ocean. Motoryzacyjna sztuczna inteligencja może dać spore oszczędności paliwa, twierdzą amerykańscy naukowcy. Nowy system dotyczy samochodów hybrydowych, które podczas jazdy przełączają napęd ze spalinowego na elektryczny.
Inteligentny system zarządzania energią dzieli podróż na kilkudziesięciosekundowe odcinki, a jednocześnie analizuje informacje o natężeniu ruchu drogowego, prędkości czy pory dnia.
Według twórców w ten sposób można zaoszczędzić około 10% paliwa. Jeśli system będzie wiedział, czy po drodze akumulatory zostaną podładowane, to oszczędność może wynieść nawet 30%, to jednak na razie tylko wyliczenia. Naukowcy chcą teraz sprawdzić swoje symulacje w praktyce.
I zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy z Uniwersytetu Karoliny Północnej ogłosili, że elektryczne samochody mogą być bardziej szkodliwe dla środowiska niż tradycyjne.
Elektryczne auta nie produkują zanieczyszczeń, ale ważne jest to, skąd pochodzi prąd do ich zasilania, piszą naukowcy. Na zachodzie USA, gdzie duża część energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, faktycznie mniej szkodzą one środowisku niż auta z silnikami spalinowymi. Ale w innych częściach kraju jest odwrotnie, tłumaczy Cory Locke z tygodnika Nature. Na środkowym zachodzie elektryczne samochody produkują więcej zanieczyszczeń, bo są zasilane energią z elektrowni węglowych. Obecnie rządowe dopłaty do elektrycznych aut są w USA wszędzie takie same. Autorzy badań sugerują jednak, że powinno się je zróżnicować w różnych stanach. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio.
W sumie nic odkrywczego w tym nie ma, przecież prąd, który mamy w gniazdku, trzeba jakoś wyprodukować.
No, biorąc pod uwagę, że w Polsce większość energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla, to elektryczne samochody też w naszym kraju ekologiczne raczej nie będą.
Za rok, może dwa, schodami na strych odejdą z ołowiu żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok, może dwa, schodami na strych zamieni się kudłatym poczłapią. Jednak wspaniały był on.
Teraz zaglądamy na rynek usług taksji. Okazuje się, że przy wyborze taksówki klient zwraca przede wszystkim uwagę na cenę przejazdu i dostępność usługi. Dopiero na trzecim miejscu jest jakość.
A w Polsce rynek taksówkarski rozwija się wciąż bardzo dynamicznie, mówi Lech Kaniuk, prezes iTaxi.pl.
Korzystamy z taksówek zarówno służbowo, jak i prywatnie. Jeżeli chodzi o służbowo, to raczej w tygodniu i w ciągu dnia, a prywatnie jeździmy bardziej w weekendy i późnym wieczorem czy w nocy. To, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o rynek polski, to że bardzo dużo firm korzysta z taksówek jako zastępstwo dla samochodów służbowych i to jest coś, co wyróżnia więcej od tutaj naszych sąsiadów, gdzie większość kursów jednak jest robione przez osoby prywatne. Średni kurs mamy na poziomie 31-32 zł, najdroższe mamy w Katowicach, a najtańsze to w Kaliszu. Wynika to z kilku różnych rzeczy. Po pierwsze, to są niższe stawki za kilometr, za trzaśnięcie drzwiami, ale też z odległości. Że w mniejszych miastach to raczej te odległości są krótsze, a w większych czy bardziej rozległych, Trójmiasto jest dobrym też przykładem, gdzie z Gdyni do Gdańska przejeżdżamy więcej kilometrów i też ten średni jakby koszyk jest wyższy. Średni zarobek taksówkarzy bardzo jest różny zależnie od miasta, bo znowu mówimy o krótkich kursach, o innych stawkach, ale można powiedzieć, że jeżeli ktoś jedzie w pewnym wymiarze, to waha się między 6 a 12 tysiącach złotych. No, do tego musi spłacić samochód, paliwo i inne rzeczy. Ogólnie zarobek powinien być na poziomie kilku tysięcy złotych. Rynek taksówkarski się rozwija dość dynamicznie. Mamy kilka różnych firm, które trochę zaburzają status quo, że tak powiem, ale ogólnie widzimy dużo pracy nad poprawą jakości. Nad jakością to mówimy nie tylko o sposób, jaki kierowca nas obsługuje, jak robimy kurs, ale też i jakość samochodów. I to jest coś, na czym my bardzo dużo będziemy stawiać w tym roku.
Warto także dodać, że taksówkarzom wyrósł w niektórych miastach duży konkurent, czyli Uber. iTaxi to natomiast połączenie Ubera i tradycyjnej taksówki. Aplikacja umożliwia zamawianie również przez internet, natomiast zamawiane są tradycyjne taksówki.
Na koniec krótki poradnik o tym, jak przygotować się do wyjazdu w góry. Mamy feria, więc pewnie taka wiedza się przyda.
Co ze sobą zabrać i na co się przygotować? O tym mówi Krzysztof Lis z portalu domowysurvival.pl.
Przygotowując się do zimowego wyjazdu samochodem na narty, warto w pierwszej kolejności przygotować sobie dobry plan dojazdu do tego miejsca. Wiadomo, że korzystamy często z GPS-ów, także tych w komórkach, ale dobrze jest wiedzieć, przynajmniej z grubsza, przez jakie miejscowości będziemy jechać, na jakie miejscowości powinniśmy się kierować i gdzie będziemy skręcać. Warto mieć ten GPS włączony. Śnieżyce często potrafią zasypywać znaki. Znaczy nie to, że się aż tego śniegu tak dużo nasypie, że znaki zostanie zasłonięte, ale czasami ten śnieg przykleja się do powierzchni znaku, a potem nie widać tak naprawdę, dokąd jedziemy i łatwo jest się zgubić. Dobrze jest też rozpoznać tę trasę, którą będziemy jechać, pod kątem pogody, pod kątem warunków, jakie mają na tej drodze panować. No, żeby się nie okazało, że właśnie będziemy jechać w jakimś miejscu, które znane jest z notorycznego blokowania przez ciężarówki, które nie mogą podjechać pod stromą górkę, kiedy droga jest oblodzona. Jeśli przez takie miejsce jedziemy, warto mieć pewność, że akurat tego dnia droga nie będzie oblodzona. Podczas już samej jazdy dobrze jest też śledzić tę trasę na GPS-ie. Na przykład aplikacja Google Maps pokazuje, czy trasy są, czy odcinki drogi są przejezdne, czy są zakorkowane. Warto też śledzić lokalne i ogólnopolskie stacje radiowe, w których pojawiają się komunikaty o blokadach, o nieprzejezdności dróg, o wypadkach itd. Jeśli wybieramy się w góry i przewidujemy jazdę po trudniejszych trasach, no to oprócz zimowych opon warto jest mieć w bagażniku łańcuchy na koła, żeby móc później w razie czego je założyć. W niektórych przypadkach mogą być przydatne. Ponieważ to jest wyjazd zazwyczaj zimowy i liczymy się z ewentualnością, że gdzieś utkniemy tym samochodem w zaspie, czy po prostu utkniemy w jakimś korku spowodowanym przez to, że gdzieś droga jest nieprzejezdna, dobrze jest mieć w tym samochodzie koce, którymi będziemy mogli się przykryć, jak gdyby przyszło nam spędzić w samochodzie więcej czasu, no bo ciepłe ubrania to kombinezony narciarskie zazwyczaj ze sobą na takie wyjazdy zabieramy. Jak taka sytuacja się zdarzy, no to się w to przebieramy i siedzimy w samochodzie. Dobrze jest mieć też jedzenie i picie na cały ten czas, plus może z jakimś niewielkim zapasem. Wiadomo, że jak człowiek utknie w zaspie z rodziną na 24 godziny, no to z głodu i spragnienia nie umrze, ale po co dokładać sobie dodatkowe zmartwienie pod postacią złych, głodnych dzieci. No i warto jest mieć również co najmniej pół baku paliwa przez cały czas, to znaczy jeśli zauważymy, że mamy pół baku paliwa, no to trzeba to paliwo po prostu dotankować na najbliższej stacji. No bo generalnie, kiedy właśnie utkniemy w takiej zaspie czy w jakimś korku, będziemy musieli się też ogrzewać włączając silnik w samochodzie, no i na to niestety potrzebne jest nam to paliwo. I dlatego warto jest mieć go pół baku. W sumie nie tylko zimą, ale cały czas.
No, wyjazd na ferie to na pewno nie survival, ale zimą bywa różnie, lepiej być więc przygotowanym na niemiłe niespodzianki.
Wysokie obroty.